Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Widzimy wspólne interesy i pola współpracy pomiędzy Wielką Brytanią a Polską, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że Wielka Brytania zdecydowała się opuścić Unię Europejską, ale nie opuszcza Europy.
W czwartek w Warszawie odbyły się polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe.
Premierzy rozmawiali między innymi na temat współpracy obronnej, gospodarczej oraz tak zwanym Brexicie. W konsultacjach obok szefów obu rządów wzięli udział ministrowie.
Premierzy wyrazili gotowość do jeszcze bliższej współpracy po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Premier Mateusz Morawiecki wyraził zadowolenie z tego, że rząd w Londynie będzie dalej współpracował z nami w ramach NATO.
Dziś podpisano także traktat, który określa ramy współpracy w dziedzinie obronności, wymiany informacji, technologii, wspólne ćwiczenia i inwestycje.
Dyskutowaliśmy również o współpracy, z tak zwanej stałej współpracy strukturalnej w zakresie polityki obronnej, której chcielibyśmy, żeby Wielka Brytania była częścią, żebyśmy mogli budować na wielu wspólnych polach wspólną politykę obronną, bo oba nasze kraje mogą bardzo wyraźnie przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w Europie i na świecie.
Podczas rozmów nie zabrakło również tematu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Premier Theresa May zaznaczyła, że Polacy mieszkający na wyspach stanowią bardzo istotny element społeczeństwa. Rząd w Londynie chce, aby nasi rodacy tam zostali.
Wcześniej premierzy Polski i Wielkiej Brytanii spotkali się także z polskimi i brytyjskimi żołnierzami.
Były to już drugie polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe. Poprzednie odbyły się pod koniec ubiegłego roku w Londynie.
Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawę o Sądzie Najwyższym, poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta.
Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego złożył swój podpis pod ustawami w środę. Tego dnia Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski artykuł 7 dotyczący naruszenia reguł praworządności.
Prezydent podkreślił, że rozwiązania zawarte w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym będą służyły usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości.
Dr Aleksander Kozicki, politolog, zauważa, że podpis prezydenta w tym czasie świadczy o tym, że władza w Polsce jest zjednoczona. Co istotne, taki przekaz idzie za granicę, tłumaczy.
Fakt podpisania ustaw przez pana prezydenta w tym momencie jest jednoznacznym przekazem na zewnątrz, czyli do ośrodków politycznych Paryża, Berlina i innych stolic europejskich, mówiący o tym, iż w Polsce mamy monolit, jeśli chodzi o polskie elity rządzące i na zewnątrz nie jest możliwe rozgrywanie czy próby rozgrywania różnic, które są rzeczą poniekąd naturalną w wewnętrznej debacie politycznej każdego kraju. Jest to oznaka, po pierwsze, dojrzałości politycznej, przynajmniej części elit politycznych w Polsce i pewien proces normalizacji stosunków politycznych.
Prezydent Andrzej Duda w lipcu zawetował poprzednie nowe przepisy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa PiS, wytykając im między innymi częściową niekonstytucyjność.
Następnie prezydent złożył w Sejmie własne projekty nowej ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o KRS. Później toczyły się rozmowy między przedstawicielami prezydenckiej kancelarii i reprezentantami Prawa i Sprawiedliwości w sprawie projektów.
Ostatecznie ustawy zostały uchwalone wraz z poprawkami przez Sejm, a w ubiegłym tygodniu przyjął je Senat.
Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa utrzymał w mocy wpis do Księgi Wieczystej dotyczący dawnej ulicy Siennej 29, którego dokonała komisja weryfikacyjna.
Tym samym działka pod tym adresem wróciła do stanu właścicielskiego sprzed reprywatyzacji. Pełnoprawnym i jedynym właścicielem nieruchomości jest miasto stołeczne Warszawa.
O sprawie poinformował w czwartek na briefingu prasowym transmitowanym przez TVP Info członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Jak podkreślił, komisja obroniła swoją decyzję i pokazała, że jest skuteczna.
Jednocześnie w drugim trybie odwoławczym Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił wstrzymania wykonania decyzji komisji weryfikacyjnej, co oznacza, mówiąc wprost, miasto jest w pełni uprawnione do dysponowania tą działką. Wszystkie wpisy dotyczące reprywatyzacji zostały cofnięte i gdyby Państwo zajrzą w księgi wieczystej tej nieruchomości, będzie widniał stan sprzed reprywatyzacji. Jest to bardzo duży sukces komisji weryfikacyjnej, pokazanie, że jesteśmy skuteczni.
Nieruchomość, o której mowa, leży przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Miasto przyznało prawo do jej użytkowania wieczystego Maciejowi M., który planował wybudowanie tam 60-piętrowego wieżowca.
Decyzję w sprawie Siennej 29 komisja weryfikacyjna uchyliła w sierpniu bieżącego roku. W uzasadnieniu podkreślono, że Maciej M., działając w imieniu spadkobierców, sprzedał sobie całość praw i roszczeń do tej działki za 345 tysięcy złotych.
Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz deklarowała wcześniej, że pogratuluje komisji weryfikacyjnej, jeśli Sienna 29 znów będzie wpisana w księgach wieczystych miasta. Teraz pojawia się pytanie, czy rzeczywiście to zrobi.
Kibicuje działaniom CBA, ponieważ trzecia RP przez wiele lat była państwem, gdzie dochodziło do wielu afer, powiedział poseł Tomasz Jaskuła z Kukiz 15.
Polityk odniósł się do sprawy posła PO i byłego wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego, któremu prokuratura chce przedstawić 5 zarzutów korupcyjnych dotyczących możliwości przyjęcia przez niego łapówek.
A chodzi o śledztwo w sprawie tak zwanej afery melioracyjnej i nieprawidłowości przy realizacji wielomilionowych inwestycji prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
Cieszę się, że w końcu wzięto się za wyjaśnienie afer, mówi poseł Tomasz Jaskuła.
No ja nie mam wątpliwości, co działo się przez ostatnie naście lat. Trzecia Rzeczpospolita to jest państwo, które jest, czy było, czapą dla gigantycznych afer. My przecież je znamy. Szkoda czasu na wymienianie. Problem jednak polega na tym, że jakby nie zajmowano się tymi aferami, nie rozliczano tych afer, w tej chwili jest troszkę lepiej, ale naprawdę rząd powinien pokazać, że wsadza do więzienia. My oczywiście nie możemy rozstrzygać, czy pan Gawłowski jest winny, czy nie. No, trzeba zachować ostrożność. Natomiast ja też nie mam wątpliwości, że obszar, w którym akurat działał pan Gawłowski, jest jednym z najbardziej takich korupcjogennych.
Choć prokuratura nie ujawnia szczegółów, to media informowały, że dziś śledczy dokonali przeszukań w 2 mieszkaniach posła Gawłowskiego. Jest także wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarzysty.
Śledztwo w sprawie tzw. afery melioracyjnej trwa od czerwca 2013 roku. Dotychczas zarzuty usłyszało 56 osób, wśród nich m.in. dyrektor i zastępcy dyrektora Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji oraz pracownicy jednostek terenowych zakładu.
Sprowadzenie waszej walki jedynie do kwestii ekonomicznych było próbą rozbicia polskiego ruchu niepodległościowego, powiedział minister obrony Antoni Macierewicz.
Dodał, że podczas strajków w okresie PRL ważniejsza była walka o wolność w wielu obszarach życia. Szef MON wręczył dziś medale za zasługi dla obronności kraju.
W uznaniu szczególnych zasług za działalność na rzecz suwerennej i niepodległej Polski, złotym medalem zasługi zostały wyróżnione kopalnia węgla kamiennego Wujek oraz stocznie Gdańska i Szczecińska.
Pamiętam każde wasze wystąpienie. Byłem dumny, że są Polacy, którzy dla niepodległej ojczyzny potrafią poświęcić wszystko, nawet życie, podkreślił minister Macierewicz.
Sowieccy oficerowie w polskich mundurach wyprowadzili przeciwko wam polskich młodych chłopców, polskich żołnierzy. To właśnie chodziło o to, żeby rękoma Polaków zamordować nadzieję polską. Nadzieję, którą przynosili stoczniowcy w roku 1970 i nadzieję, którą podtrzymywali górnicy wuje w roku 1981. Pamiętam, co działo się wówczas w celach więziennych, gdy wy na Wujku strajkowaliście, wy na Wujku podejmowaliście walkę z okupantem, gdy kopalnie, a także Piast i inni górnicy siedzieli na dole i walką tam, strajkiem tam demonstrowali, że nigdy się Polska nie podda.
Minister, zwracając się do odznaczonych, powiedział: wydobyliście z narodu tę moc, która ostatecznie doprowadziła Polaków do niepodległości i do dziś prowadzi do odbudowy silnego państwa polskiego.
Szef MON Antoni Macierewicz podkreślił, że robotnicy przejęli po wojnie od żołnierzy AK obowiązek walki o niepodległość, który spada na każde pokolenie Polaków.
Portal Onet.pl musi przeprosić Krystiana Brodackiego za znieważenie pamięci jego matki Marii Brodackiej oraz zapłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Tak zdecydował krakowski sąd okręgowy.
Sprawa dotyczy zdjęcia opublikowanego w 2016 roku na portalu onet.pl przedstawiającego kobiety prowadzone na egzekucję w Palmirach. Ilustrowało ono tekst o romansach Polek z Niemcami i prostytucji podczas okupacji.
Na zdjęciu swoją matkę rozpoznał Krystian Brodacki. Z inicjatywy Reduty Dobrego Imienia złożył pozew przeciwko portalowi. Domagał się w nim przeprosin za znieważenie matki oraz 150 tysięcy złotych zadośćuczynienia.
Wyrok krakowskiego sądu jest przełomowy, ocenia adwokat Krystiana Brodackiego Monika Brzozowska-Pasieka.
To jest pierwszy wyrok, gdzie w sprawie o naruszenie takiego dobra osobistego jak tożsamość narodowa, czyli nasze dziedzictwo narodowe, jest zasądzane poza przeproszeniem również zadośćuczynienie pieniężne. Oczywiście my będziemy się zastanawiali jeszcze z panem Krystianem Brodackim, czy będziemy apelować od kwoty tego zadośćuczynienia. Natomiast już widać, że ta ochrona dobrego imienia Polski, Polaków, nas wszystkich zaczyna przynosić dobre efekty. Zaczynamy tak naprawdę robić to, co powinniśmy robić po okresie II wojny światowej, czyli bronić swoich bohaterów, bronić dobrego imienia Polski, bronić dobrego imienia Polaków. I to zaczyna się dziać.
Maria Brodacka była konspiratorką Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej i więźniarką rozstrzelaną w Palmirach podczas niemieckiej okupacji.
Prezydent Andrzej Duda odwiedził w czwartek żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego w Kuwejcie uczestniczących w operacji wymierzonej w tzw. państwo islamskie.
Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, zwracając się do żołnierzy, podkreślił, że w Kuwejcie, jak i nad Irakiem, realizują nasze sojusznicze zobowiązania. Prezydent wyraził wdzięczność za to, że uczestniczą w niełatwej misji.
To służba niezwykle odpowiedzialna i przede wszystkim także i niełatwa. Ona się odbywa nie tylko w innych warunkach atmosferycznych niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Ona się odbywa także w warunkach wojennych. Jest to więc służba, można powiedzieć, podwyższonego ryzyka. Ale taka jest rola żołnierza na całym świecie i taka jest rola żołnierza Rzeczypospolitej Polskiej, że służy swojemu krajowi czasem w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Służy swojemu krajowi także niosąc bezpieczeństwo i pokój innym.
Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że misja będzie przedłużana.
Trzecia zmiana polskiego kontyngentu wojskowego operacji w Kuwejcie liczy 147 żołnierzy i 3 pracowników wojska. Kontyngent wystawiła 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a jego główne zadanie to rozpoznanie lotnicze na rzecz międzynarodowej koalicji zwalczającej tzw. państwo islamskie.
W skład kontyngentu wchodzą 4 wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 z zasobnikami rozpoznawczymi.
Światowe media komentują decyzję Komisji Europejskiej o uruchomieniu wobec Polski artykułu 7.
Niemiecki Frankfurter Allgemeine Zeitung nazywają właściwym krokiem. Hiszpańskie media twierdzą, że decyzja Komisji Europejskiej może być przestrogą dla innych państw, w tym Austrii i wdrażającej reformę sądownictwa Rumunii.
Włoska La Repubblica pisze na pierwszej stronie, że Unia każe Polskę, by zatrzymać czarną falę. Węgierska prasa podkreśla, że Polska może liczyć na weto Węgier. Dzienniki piszą też o wypowiedzeniu wojny Polsce przez Unię Europejską.
Sprawę zauważyły też dzienniki w USA. Washington Post ocenia, że Unia Europejska uruchomiła bezprecedensowe działanie przeciwko Polsce. Wall Street Journal konstatuje z kolei, że w walce z Polską rozpoczęto opcję nuklearną.
Europoseł Zdzisław Krasnodębski mówi, że należy zgodzić się z tymi dziennikarzami, którzy wskazują, że w sprawie nie chodzi tylko o Polskę.
To chodzi o to, żeby przestraszyć również inne kraje. No i zobaczymy, jak się te kraje zachowają. Czy rzeczywiście przywódcy innych krajów, obywatele innych krajów chcą, żeby to Komisja Europejska zarządzała nimi, żeby oni również nie mieli w przyszłości możliwości podejmowania suwerennych decyzji, na przykład dotyczących kształtu sądownictwa, czy jakichś innych reform, czy decyzji w kwestii polityki migracyjnej, czy w kwestii polityki gospodarczej. Dlatego, że ta decyzja jest jednak należy czytać to też w takim kontekście trochę mierzenia sił między instytucjami unijnymi a państwami członkowskimi.
Artykuł 7 mówi o tym, że na uzasadniony wniosek 1/3 państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada Unii Europejskiej może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartości unijnych.
Decyzja w tej sprawie, która jest podejmowana przez kraje większością 4/5, nie wiąże się jeszcze z sankcjami, ale jest krokiem na drodze do nich. Same sankcje są mało prawdopodobne, bo wymagają jednomyślności.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.